Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
W tym newralgicznym zawsze dla każdej demokracji momencie, ale być może wyjątkowym w ostatnich 30 latach, w momencie tranzycji władzy, w naszej audycji poprosiłem o wywiad i o opinię profesora Wojciecha Myśleckiego. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać, czy nie trzeba przedstawiać. Osoba związana z polską polityką, a także gospodarką, energetyką, ale wcześniej jeszcze działacz opozycji demokratycznej, związany z Solidarnością Walczącą. Człowiek ważny w polskiej historii, także ważny we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. No, pan redaktor trochę, że tak powiem, no, trochę więcej powiedział o mnie niż rzeczywiście robiłem, ale bardzo mi miło było słyszeć przynajmniej.
Dobrze, to mam nadzieję, że ta skromność też się przyda, chociaż będę się upierał, że to ja mam rację akurat w tym wypadku. Chociaż nie zawsze tak jest, panie profesorze. Zaskoczę pana profesora tym pytaniem o rząd Tuska, bo przejdziemy do tego, co będzie w poniedziałek, czyli expose premiera Mateusza Morawieckiego, no ale skoro mamy ten skład rządu, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, ministrem do spraw służb specjalnych, Borys Budka, ministrem aktywów państwowych, Sławomir Nitras z ministrem sportu, to może mniej nas będzie interesować w tej rozmowie, no ale pani Paulina Henik-Klocka jako minister klimatu i środowiska, wszystko to, o czym żeśmy mówili, że tak będzie wyglądał trzeci rząd Donalda Tuska, to się sprawdziło i co pan profesor o tym rządzie myśli?
Znaczy ja za każdy rząd wybrany demokratycznie, bo nie, w moim życiu jednak żyłem przez dłuższy czas rządów, które nie były wybrane demokratycznie i tym nie życzyłem dobrze, ale temu każdemu rządowi życzę bardzo dobrze. Trzymam kciuki za ich sukcesy. Aczkolwiek sądzę, że jest to typowy rząd, można powiedzieć, polityczny. W Polsce przymiotnik polityczny zaczyna się zbliżać do słynnego przymiotnika niwelującego, jakim był socjalistyczny, na przykład demokracja socjalistyczna, gospodarka socjalistyczna i tak dalej. No więc to jest polityczny rząd, wynik dosyć, powiedziałbym, rozsądnie wyważonych relacji pomiędzy koalicjantami, ale rząd, który będzie miał bardzo dużo problemów ze sobą i problemów do rozwiązania przed sobą, ale tym niemniej, jak powiedziałem, życzę mu jak najlepiej. Jeżeli mógłbym coś im pomóc, to pewnie nie odmówię i liczymy na to, że będzie rządem, no, który zasługuje na to, żeśmy, no, przynajmniej niektórzy głosowali, duża część głosowała za nim.
Panie profesorze, a na ile jest tak, że ten rząd będzie rządem gwałtownych zmian, bo przynajmniej tak w polityce takiej czysto partyjnej zapowiada Donald Tusk, a na ile to będzie rząd kontynuacji, chociażby w energetyce? Czego się spodziewać po decyzjach gospodarczych Donalda Tuska?
To nie będzie rząd gwałtownych zmian. Znaczy na pewno będzie trochę fajerwerków typu komisje, oskarżenia różne o to, co tam poprzedni rząd robił złego, czy co nieprawidłowego. To jest nieszczęście dla polskiej polityki, że sposób przekazania władzy oględnie móc jest daleki od oczekiwań co do standardu demokratycznego przekazywania władzy. Jest to mało elegancka forma, cała kampania wyborcza, zamiast skupić się na dramatycznych już w tej chwili wręcz wydarzeniach, które są w otoczeniu, świat się jakby, ja mówię, do góry nogami wywraca, faktycznie szuka nowego rozdania, nowego punktu równowagi, gdzie powinniśmy mieć rząd, który konsoliduje wokół siebie różne grupy społeczne i konsoliduje również wokół siebie opozycję. Siła demokracji przecież nie leży w sile rządu, tylko w sile opozycji. A my niestety start tego rządu po tej kampanii, która była, jest bardzo trudny. A równocześnie skład tego rządu jakby nie odpowiada, moim zdaniem, problemom, przed którymi on natychmiast stanie. Choćby energetyka jest bardzo ważna, ale jednak to jest kwestia nowego rozdania. Naprawdę wielkiej polityce światowej to jest rozdanie na pokolenia, które w tej chwili się dzieje i my musimy się w to wpasować. Proszę zwrócić uwagę, że w debacie przedwyborczej która jakby przygotowywała grunt polityczny pod funkcjonowanie rządu, właśnie te problemy były nieobecne. Więc ja jestem bardzo zaniepokojony, że skład rządu jest ustawiony tak, jakby to była kontynuacja. Kontynuacja nie będzie ze względu na dramatyczne i bardzo szybkie zmiany w otoczeniu, również zmiany w strukturze społecznej, generacyjnej w Polsce. I to też temu rządowi będzie mocno ciążyło, bo też nie widzę uwzględnienia tego faktu w składzie rządu.
Ale też taka pewna polityczna hibernacja, panie profesorze, co może cieszyć, człowiek może się poczuć młodszy, jak w roku 14. Radosław Sikorski znowu szefem dyplomacji, Bartłomiej Sienkiewicz już może nie kultur, może nie policją, ale kulturą się będzie zajmował, niemniej będzie ministrem, Tomasz Siemoniak już nie bezpośrednio wojskiem, ale służbami specjalnymi. Stare wygi, tak jakby Donald Tusk stał się na stare lata nostalgikiem politycznym.
No, to jest zrozumiałe. Proszę zwrócić uwagę, że on zdaje sobie sprawę, w jakiej trudnej sytuacji, ile musi zrobić i wybrał ludzi, których zna po prostu. Nie może, nie wybrał gabinetu zmiany, młodych ludzi, którzy wniosą nowe pomysły, nowy sposób komunikowania się ze społeczeństwem, nowe spojrzenie na tą kompletnie nową rzeczywistość, wybrał elementy stabilizujące, jakie właśnie są te wymienione nazwiska. Można oczywiście dyskutować, czy to dobre, czy nie, ale jednak on odpowiada za ten rząd, a nie pan redaktor, czy ja. I on ma prawo sobie dobierać ludzi, jakich uważa za stosowne, natomiast ponosi odpowiedzialność polityczną za ten skład. Więc to jest raczej, jak powiedziałem, gabinet stabilności i bardziej kontynuacji głównych linii niż jakaś rewolucja, która moim zdaniem jest akurat bardzo potrzebna i sądzę, że to może być zalążkiem bardzo poważnych problemów, jeżeli nie wręcz nawet niemożności dokończenia kadencji, bo nie ma zapowiedzi istotnego rozeznania rzeczywistości, która nas otacza. Gabinet poprzednio ustępujący w tej chwili koalicji prawicowej też nieprawidłowo rozpoznał rzeczywistość, jakby się prawie że oderwał lekko od niej. I to było przyczyną, że w tej chwili mamy nowy gabinet. Więc przestrzegam od razu, że ta taka, powiedziałbym, zbytnia kontynuacyjność rządu nie zrobi mu dobrze, ani nam też nie zrobi dobrze.
To jeszcze przejdźmy do Mateusza Morawieckiego. Wiele pretensji ma centrolewicowy obóz, że pan prezydent Mateuszowi Morawieckiemu powierzył w pierwszym kroku konstytucyjnym misję tworzenia rządu. Przed premierem trudne zadanie wygłosić exposé z pewnością, że się głosowanie przegra i wyjść z całego ambaransu, z całej historii politycznej z twarzą. To jest możliwe?
Ja sądzę tak, że ważne jest jednak to, co pan powiedział, redaktor, na początku, że prezydent podjął decyzję o powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu, reprezentującemu jednak koalicję, która wygrała wybory, bo miała największą liczbę głosów. To jest partia numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę głosów. I z tym, że prezydent miał świadomość ukonstytuowania się dosyć trwałej większości, której nie powierzył, że tak powiem, w pierwszym rzucie, możemy dyskutować. Miał swoje racje, natomiast jest trudno do obrony właśnie gdybyśmy zapytali, a dlaczego wobec tego przedstawiciel czy premier Morawiecki podjął się takiej troszeczkę, można powiedzieć, z góry skazanej na niepowodzenie misji. I to jest pierwsza rzecz, którą w swoim exposé, no, który się zdecydował wygłosić, ja na jego miejscu, tak mówiąc szczerze, prywatnie, to ja bym dzień przed wygłoszeniem exposé poinformował prezydenta, że według jego rozeznania nie ma możliwości utworzenia rządu, więc wobec tego cały ten sztafaż z exposé głosowaniem, który przegrał.
I z debatą jeszcze.
No, z debatą przy tym poziomie, ja już wspomniałem kilkakrotnie, zarówno debaty przedwyborcze, jak to, co się dzieje w Sejmie, który w tej chwili stał się ulubieńcem młodych ludzi, bo oni uważają, że to jest wszystko na granicy jakiegoś potwornego obciachu, robił fake sobie z tego Sejmu. No, nie sądziłem, że dożyję sytuacji, że na to się użerałem pół życia z jakimś komunizmem, którego Sejm w ogóle zakrawał na kpiny kompletne, a teraz dochodzę do na końcu do sytuacji, że młodzież sobie robi komedię z Sejmu, bo Sejm zresztą sam z siebie komedię robi. W takim otoczeniu wygłaszanie expose i prowadzenie debaty, co by nie powiedzieć, troszeczkę z przestrzeni takiej matrixowej, no jest pytaniem bardzo poważnym, dlaczego w ogóle do czegoś takiego doszło i gdyby pan mnie zapytał, czego ja oczekuję po expose pana premiera, pewnie na pewno pana to też interesuje. Być może.
Bo to jest też ciekawe, czy to może być takie przemówienie, które właśnie pozwoli uzasadnić tą misję, czy premier Mateusz Morawiecki po 8 latach w rządzie, a ponad 7 będąc szefem tego rządu, no jest na tyle, zdobyć na taką świeżość, żeby porwać przemówieniem ciekawym, czy ponosi, że poniesie klęskę, czy porażkę, ale to nie będzie klęska, bo z tego wystąpienia narodzi się program, który potem da prawicy i jakość intelektualną, i wizję powrotu do władzy.
No więc po części pan za mnie odpowiedział, to co ja chciałem. Pierwsza rzecz, premier powinien wyjaśnić jasno, dlaczego w ogóle dochodzi do sytuacji, że wygłasza expose, mając pełną świadomość, że właściwie nie uzyska większościowego poparcia w Sejmie, czyli nie uzyska wotum zaufania dla rządu. No bo to tak po prostu z czystego racjonalnego rozrachunku by tak wyglądało. Ale druga rzecz, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co ja bym na jego miejscu powiedział, bo po prostu tak dalece nie jestem abstrakcjonistą jakimś. Natomiast mogę powiedzieć panu i słuchaczom, czego ja oczekuję od tego expose. Pierwsza rzecz to, powinien się zwrócić do Sejmu i wytłumaczyć, dlaczego on stoi przed tym Sejmem, wygłasza to expose, by przynajmniej była jasność obrazu. Ale druga rzecz, ja bym dalej już nie mówił do Sejmu, tylko mówił do potencjalnych przyszłych wyborców, którzy będą się zmagać z problemami, przed którymi staje Polska. A przyszli wyborcy w większości to już będą pokolenia cyfrowe. To będzie YZ i w następnych wyborach najmłodsze alfy być może już dobiją do tego. To jest to, co pokolenia, które w socjologii, jakby w praktyce też państwu obserwuję z tych młodych ludzi w pracy, więc wiem, że to jest jednak zupełnie bardzo różne pokolenie. To jest drastyczna zmiana ze względu na sposób komunikowania się wewnątrz społecznego, więc on powinien do nich, jest jeszcze na tyle młodym politykiem i na tyle powiedziałbym mającym ciągle jeszcze duży potencjał, żeby źle by się stało, jeżeli on by wygłaszał expose po to, żeby później jakaś była debata nie na poziomie, a jeszcze na dodatek przy expose jakieś okrzyki, wykrzykiwanie i tak dalej. No ale trudno, zdecydował się, kto będzie to miał. On powinien mówić właśnie do przyszłych generacji, przedstawić program, jaki, albo przynajmniej w jego mniemaniu, powinien pozwolić na to, żeby wygłosić rzeczywiste expose, mając w przyszłości większość w Sejmie i to większość tej generacji cyfrowej. Jego stać na to. Ja go znam bardzo dobrze. Wiem, jakie możliwości intelektualne, jaką ma, powiedziałbym, pracowitość, szybkość uczenia się i on rozumie to, że my wchodzimy w inną rzeczywistość makro polityce, ale też polityce związanej z radykalną zmianą pokoleniową, z radykalną zmianą gospodarki, podstawowych paradygmatach gospodarczych. Także wszystko w tej chwili się zmienia. Wiele głównych procesów zmian nałożyło się na siebie. On jest w stanie to zrozumieć. Do nich, do tego pokolenia powiedzieć. I trzecia rzecz, którą powinien powiedzieć, podsumować realnie i w miarę obiektywnie dokonania i słabości rządu i formacji, którą reprezentował przez 8 lat. Nie mamy czasu oczywiście, bo ja się wypowiadałem, zresztą chyba nawet wnet na ten temat, że on poniósł klęskę przez to, że nie wszedł w otwarty konflikt z aparatem, bo jeżeli by wygrał z tym aparatem, to on by przeprowadził. Proszę pan powiedzieć, jak wyglądał przecież wicepremier Morawiecki, jak jest różny później od premiera. Jak mógł rządzić rządem, który połowa nic innego nie robiła, tylko mu przeszkadzała i robiła wszystko, żeby mu się nic nie udało. Tak? No więc to jest heros w jakimś sensie. Niech on, ja na jego miejscu to powiedział. Rządziłem w takiej, a nie innej sytuacji. Zrobiłem wszystko, pracowałem tam po 14 godzin, nie wyszło i w tej chwili uważam się, że ja jestem już politykiem, który swój program, to bym to powiedział, albo ja przynajmniej bym od niego to oczekiwał.
Panie profesorze, czasami się mówi, że polityka to jest taka gra, w której zawsze albo prawie zawsze się przegrywa, mało który polityk odchodzi jako zwycięzca na emeryturę. Za czym to jeszcze nie jest czas emerytalny dla Mateusza Morawieckiego, bo to jak pan profesor powiedział, osoba jeszcze dość młoda jak na politykę.
Panie redaktorze, tutaj teraz jest takie wysyłanie na emeryturę, ale jeżeli się wysyła na emeryturę pana prezesa Kaczyńskiego, to jest zrozumiałe, no bo ma wiek emerytalny, ma emeryturę, zresztą ja też przecież jestem w wieku emerytalnym i mam emeryturę, ale tym niemniej na pewno nie Morawieckiego. Ja wyraźnie powiedziałem, to nie jest tak, że my sobie możemy wychować polityków w 50, nagle w jednym roku tego. Nie, taki polityk tej klasy, to naprawdę powinniśmy huchać i dmuchać na tego typu polityków. I to jest za wcześnie, żeby on odszedł. To byłaby wielka strata dla polskiej polityki. Tylko pytanie, czy on się potrafi oderwać od tego takiego partyjnego trochę, można powiedzieć, sznytu uprawiania polityki. Powinien w tym expose, przynajmniej ja bym tak czekał na coś takiego, pokazać wielką klasę polityczną, wizjonerstwo polityczne i wyraźnie, że on jest w stanie zacząć prowadzić politykę według własnego pomysłu i na przyszłość, a nie taką zachowawczą, trochę można powiedzieć zaściankową politykę, jaką uprawiała ta prawica, koalicja prawicowa.
Panie profesorze, to jeszcze dwa słowa futurystyczne, czy z futurologii, o tak lepiej powiedzieć. Ja obstawiam, że pewnie duży nacisk początku rządów Donalda Tuska to będzie ściganie polityczne, przejmowanie mediów, przejmowanie być może sądów, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. A gdybyśmy mieli napisać mapę gospodarczych problemów, gdzie powinien najpierw i z jaką intensywnością działać rząd Donalda Tuska, żeby dobrze wystartować w dziedzinie gospodarki i energetyki w swoją rządową podróż?
To dwa obszary, które absolutnie, jeżeli chodzi o gospodarcze sprawy, one się zawsze wiążą z sprawami społecznymi, z polityką społeczną i w konfliktach gospodarcza. To są dwie strony tego samego medalu. W polityce społecznej rząd Tuska nie zrobił błędów, bo pierwsze dzisiejsze i wczorajsze wypowiedzi wskazują na to, że będą to stabilizacja lub pewne rozszerzenie programów społecznych, które głównie rozpoczął tą politykę taką prospołeczną właśnie poprzedni koalicja prawicowa. I widać wyraźnie, że Tusk zamierza utrzymać te zdobycze socjalne, czy te, powiedziałbym, elementy polityki społecznej, którą prowadził poprzedni rząd, ustabilizować, uporządkować również pod kwestię obciążeń budżetowych. I to pewnie im się, i to dobrze do tego zaczęto. Druga rzecz to jest kwestia tranzycji cyfrowo-energetycznej. Pan redaktor, co mnie ucieszyło, użył tego słowa. I ja wszystkim tłumaczę, że tranzycja, która się pojawiła w pierwszym takim dokumencie przełomowym, oświadczającym, że Unia Europejska niezależnie od wojen różnych i tak dalej będzie kontynuowała politykę Green Dealu, czyli proekologiczną politykę. Użyli słowa nie transformacja, tylko tranzycja. Transformacja to jest przekształcenie czegoś, co jest. Tranzycja to jest przejście z jednego stanu do całkowicie różnego innego stanu. I w tej chwili połączenie cyfrowych przemian w gospodarce i transformacji, która w tej chwili będzie tranzycją klimatyczno-energetyczną, to jest fundamentalna sprawa dla polskiej gospodarki, jeżeli w ogóle zamierzamy być w gronie europejskich i cywilizowanych krajów, a zamierzamy być przecież. Więc to są dwa te elementy. Kontynuacja, stabilizacja i racjonalizacja polityki społecznej, a nie robienie tu jakichś liberalnych eksperymentów. I druga rzecz to jest kwestia poważnego podejścia do kwestii tranzycji cyfrowo-energetycznej i przygotowanie w tej części energetycznej takiego master planu dojścia do ram wspólnej polityki europejskiej, powiedzmy za 15 czy 20 lat. Pokazać, że my zamierzamy kontynuować razem z innymi państwami tą politykę i pokazać, jak do tego zamierzamy dojść, pokazać, jak trudno będzie Polsce uzyskać odpowiednie oczywiście derogacje, odstępstwa, ulgi i tak dalej, bo Unia nie jest na to przygotowana i czeka na Polskę, to jest duży, my jesteśmy dużym jednak krajem europejskim, na to, żebyśmy wspólnie naprawdę bardzo trudną drogę podjęli, jaki jest konstruowanie Unii Europejskiej i gospodarki europejskiej. Takie oczekiwania, mogę pana zapewnić, mają właśnie te pokolenia cyfrowe, bo są dosyć dobrze zbadane. Ja znam taki, dokładnie przeczytałem raport Deloitte dotyczący tych pokoleń i takie są ich oczekiwania.
I trzeba będzie na nie odpowiedzieć. Zobaczymy, czy zrobi to rząd Donalda Tuska, który, no jak znamy, jego rządzenie dużych, wielkich projektów i gwałtownych zmian nie lubił. Zobaczymy, na ile mu się to zmieniło po 8 latach bycia poza polską polityką i także w opozycji do rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Zobaczymy, ale powinniśmy życzyć naprawdę, żeby im się udało to zrobić. To właśnie mamy wspólny, w końcu jakby nie było ojczyzny, jesteśmy jakby skazani na siebie. Tylko jak powiedziałem, też tutaj podzielam zdanie pana redaktora, że nie należy się jakiejś rewolucji spodziewać po tym polityku i po tym składzie rządu.
O tym mówił profesor Wojciech Myślecki. A ja na końcu trochę prywaty. Mówiliśmy o dużych pieniądzach, to ja powiem o małych pieniądzach tej rozmowy, tej audycji, jak i każdej innej. Mogą państwo słuchać dzięki patronom Radia Wnet na portalu patronite.pl/radiownet. Nie wiem, czy podjąć akwizycję, panie profesorze, wobec pana teraz na antenie, czy lepiej dać sobie spokój.
Jaką akwizycję pan redaktor sobie wyobraża?
Że zaściągnę pana profesora na pokład żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet i że namówię pana profesora na żywo na antenie, że dołączy pan do patronów Radia Wnet.
Jeżeli to coś pomoże pana Radia Wnet, to proszę bardzo, oczywiście.
To biorę to za przykład i będziemy mieli na pokładzie, za dobre słowo, o tak powiem, będziemy mieli na pokładzie, mam nadzieję, pana profesora, co też będzie nie bez znaczenia dla wielu, wielu osób. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Mam nadzieję, że to zdanie pana redaktora podzielają słuchacze, bo to jest najważniejsze.
Słuchacze są różni, to jest Radio Wnet, to przestrzeń mediów prawdziwie publicznych, jak pan profesor pewnie dobrze wie, bo nie wszędzie pan profesor występuje i nie na każde zaproszenie i nie każdego dziennikarza pan profesor odpowiada.
Nie.
A w Radio Wnet można pana profesora posłuchać i to też o czymś świadczy, a ja akwizycję zakończę wysłaniem SMS-a do pana profesora po audycji z linkiem. Panie profesorze, Wojciech Myślecki naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.